świętowanie, celebrowanie zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa rozpoczyna się w świętą noc Wigilii Paschalnej, kiedy przechodzimy całą niezwykłą drogę zbawienia, począwszy od stworzenia poprzez wybranie Abrahama, poprzez wyjście z Egiptu oraz całe nauczanie proroków, które przybliżało to ostateczne zbawienie mające dokonać się dzięki interwencji Mesjasza i Syna Bożego Jezusa Chrystusa. I poprzez tę długą noc oczekiwania pełną znaków i słuchanego słowa dochodzimy do wybuchu radości, który przynosi nam Ewangelia ogłaszająca zmartwychwstanie Jezusa. W roku B będzie to Ewangelia według świętego Marka, rozdział 16, wersety od 1 do 7. Poprośmy Pana, aby udzielał nam swojego ducha, abyśmy mogli z otwartością przyjąć to orędzie radości, abyśmy mogli doświadczać również w naszym życiu obecności, zwycięstwa i chwały Jego zmartwychwstania. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga, przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą, kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu. Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich, nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego, powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli, a idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, podąża przed wami do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. 16 rozdział Ewangelii Marka rozpoczyna opowiadanie o zmartwychwstaniu Jezusa. Wcześniejszy rozdział 15 zakończył się wiadomością o pogrzebie Jezusa przygotowanym przez Józefa z Arymatei. On to poprosił Piłata o ciało skazańca, a Piłat się zgodził, dziwiąc się, że Jezus umarł tak szybko. Rozdział 15 kończy się jeszcze bardzo ważną wzmianką o tym, że kobiety przyglądały się ceremonii pogrzebu i widziały to miejsce. Była to Maria Magdalena i Maria matka Józefa. Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wszyscy ewangeliści opisują nam fakt, że w roku śmierci Jezusa Pascha łączyła się z szabatem, a zatem początek świętowania Paschy wypadał w piątek wieczorem, kiedy to również rozpoczynał się szabat, a zatem było to wielkie podwójne święto i należało zachować spoczynek szabatu. I kiedy kończy się tenże spoczynek, te same kobiety, które w opisie Marka stały pod krzyżem, które przyglądały się pogrzebowi Jezusa, a zatem widziały, gdzie został on złożony, udają się do grobu. Chcą dopełnić ceremonię pogrzebową, która była uczyniona w naprędce tuż przed rozpoczęciem szabatu i świętowania Paschy. Chcą namaścić Jezusa i przeżywać czas żałoby, która w judaizmie trwała w taki szczególny sposób cały tydzień po śmierci danej osoby. I pojawiają nam się tutaj trzy konkretne kobiety. Po pierwsze Maria Magdalena, to ta, uwolniona od 7 złych duchów uczennica Jezusa, która szła za Nim i również była pod krzyżem, Maria, matka Jakuba, Józefa i Judy. Ona nam się tutaj pojawia niekiedy jako matka Józefa, matka Jakuba. Tymczasem jest ona znana właśnie jako matka tych trzech synów, kuzynów Jezusa. W Ewangelii Janowej to Maria Kleofasowa, która też jest właśnie wymieniana wśród kobiet stojących pod krzyżem. Dlaczego możemy połączyć sobie właśnie różne identyfikacje tej Marii? Bo święty Hegezyp, autor żyjący w II wieku, znający dobrze tradycję apostolską, mówił, że Maria była żoną Kleofasa, inaczej nazwanego też Klopasem albo Alfeuszem, a ten był bratem świętego Józefa, czyli Maria była szwagierką dla Maryi i Józefa, a ciocią dla Jezusa. Natomiast jej synowie byli tak zwanymi braćmi, czyli kuzynami Jezusa. I trzecia kobieta, która również stoi pod krzyżem, to Salome. Jej imię oznacza czyniąca pokój, to matka synów Zebedeusza, Jakuba i Jana. Marek tutaj nam szczególnie wiąże obecność kobiet z tajemnicą paschalną Jezusa, z momentem Jego śmierci i zmartwychwstania, ale na przykład ewangelista Łukasz wspomina o obecności kobiet przy Jezusie już od początku Jego działalności w Galilei. Była przy Nim grupa kobiet, które szły za Nim, które usługiwały ze swego mienia, które były Jego uczennicami aż do ostatniego momentu Jego życia, a następnie stały się świadkami zmartwychwstania. Także jest ważne to połączenie też tych faktów właśnie, że kobiety były podczas śmierci Jezusa, były podczas Jego pogrzebu i były również pierwszymi, którym objawił się zmartwychwstały Pan. I to zaskakuje, bo w świecie starożytnym kobiety nie były uznawane za wiarygodnych świadków. Nie uznawano świadectw kobiet, ponieważ uznawano, że były to zazwyczaj świadectwa zbyt emocjonalne. I jest to zapewne niezwykłe, że właśnie Ewangelie tak bardzo mocno podkreślają nam obecność i świadectwo kobiet, bo na przykład te najstarsze świadectwa z Nowego Testamentu, gdzie potrzeba było pierwsze świadectwa o zmartwychwstaniu oprzeć na uznawanych w świecie starożytnym świadkach, czyli mężczyznach. Tak się właśnie dzieje w pierwszym liście do Koryntian 15, od 1 do 12, gdzie święty Paweł wymienia świadectwa uczniów, 50 braci, nawet 500 braci jednocześnie, ale nie wspomina o żadnej kobiecie. Ewangelie jednak w narracyjnym opowiadaniu do tego się właśnie odnoszą. I to nam właśnie świadczy o ich wiarygodności, że przedstawiają nam właśnie fakty tak, jak one się miały, nawet jeżeli mogłoby to ówczesnych słuchaczy zadziwić, że właśnie one są powołane na świadków tego niezmiernie ważnego wydarzenia. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło, a mówiły między sobą, kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu. Kobiety w opisie Marka udają się do grobu o wschodzie słońca. Jest to symboliczne nawiązanie do zmartwychwstałego, Chrystusa, zwycięzcy śmierci, zwycięzcy ciemności, tego słońca, które nam wschodzi z wysoka, który oświeca wszelki mrok człowieka. Jednak same kobiety wciąż jeszcze są w ciemności, bo martwią się o zasunięty kamień. Ciężki kamień, symbol nieodwracalności i siły śmierci. Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i bardzo się przestraszyły. Przy grobie spotyka je cały szereg niespodzianek. Pierwszą z nich jest odsunięty kamień. A zatem najważniejszy problem, który wywoływał ich niepokój i przykre uczucie bezradności, został rozwiązany automatycznie, bez ich udziału. Właśnie użycie tutaj też strony biernej, że kamień został odsunięty, wskazuje na nadzwyczajną moc Boga, która się w tej sytuacji objawiła. Drugą niespodzianką jest obecność tajemniczego młodzieńca w białej szacie, który wywołał w nich lęk. Ten młodzieniec to najprawdopodobniej anioł, który ma ogłosić zmartwychwstanie. Aniołowie byli posłańcami Boga, stąd też budzili bardzo wyraźny respekt, a nawet reakcję lęku. Jest to taka swoista reakcja obronna człowieka, który wie, że stoi w obliczu tajemnicy Bożej, która całkowicie przekracza ludzkie pojmowanie. Człowiek przeczuwa równocześnie, że został włączony w rzeczywistość Boga, nad którą nie ma kontroli, że w życie człowieka wszedł w tym momencie sam Bóg i to powołuje właśnie, powoduje takie swoiste drżenie i lęk, bo tajemnica całkowicie człowieka przerasta. Ale też to wyobrażenie młodzieńca w białej szacie bardzo wyraźnie nawiązuje do symbolicznej postaci innego młodzieńca z Ewangelii Marka, który pojawia się w ogrodzie oliwnym w Getsemani tuż przed pojmaniem Jezusa. I ta wzmianka pojawia się tylko w Ewangelii Markowej, a zatem przed męką Jezusa jest młodzieniec okryty prześcieradłem, a po śmierci, po pogrzebie Jezusa mamy młodzieńca w lśniącej szacie. I ten pierwszy młodzieniec jest okryty prześcieradłem. To prześcieradło odnosi się do płócien pogrzebowych i pojawia się przy okazji pogrzebu Jezusa. Młodzieniec i ten właśnie z ogrodu oliwnego jest okryty takim płótnem pogrzebowym. Stąd też dla niektórych może on symbolizować Jezusa, który zrzuca swoje szaty, wchodzi w śmierć, a potem porzuca całun śmierci i zmartwychwstaje. Wymyka się jak nowy Adam właśnie z rąk oprawców i sideł śmierci. Może to być też taki obraz paschalnej drogi chrześcijanina. Ten młodzieniec w prześcieradle symbolizowałby tutaj katechumena, który przecież przez swój chrzest wchodzi w rzeczywistość śmierci Jezusa, zostaje z nim pogrzebany wraz ze swym grzechem. Ten całun pogrzebowy następnie zrzuca, aby wraz z Jezusem zmartwychwstać, wejść do nowego życia i przyoblec białą szatę, bo ten właśnie drugi młodzieniec siedzący w grobie Jezusa już nie jest ubrany w płótno pogrzebowe, ale w nową, białą szatę i to mogłoby dotyczyć też oczywiście nowoochrzczonych, którzy już w Chrystusie przyoblekli nowego człowieka i weszli do nowego życia. Jest to taka bardzo piękna, symboliczna scena, symboliczny obraz. Pamiętamy też, że Ewangelia Marka była przeznaczona do katechumenów, dla tych, którzy dopiero co poznają Jezusa, więc zawarcie całej tajemnicy paschalnej Jezusa pomiędzy obrazami dwóch młodzieńców, jednego w prześcieradle, drugiego w białej szacie, mogłoby właśnie wprowadzać katechumenów w tę cudowną, niezwykłą dynamikę śmierci dla nowego życia, że właśnie nasz chrzest jest tą właśnie tajemnicą wstępowania w śmierć Jezusa i zmartwychwstawania razem z Nim, co szczególnie właśnie w momencie celebracji Wigilii Paschalnej jest szczególnie istotne. Lecz On rzekł do nich, nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego, powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli, a idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, podąża przed wami do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. Zmartwychwstanie ukrzyżowanego Nazarejczyka zostało ogłoszone w formie biernej, pojawia się tutaj greckie wyrażenie egrethe, został podniesiony, wskrzeszony. Jest to strona bierna, passivum divinum, użyta forma właśnie mówi nam, że to zmartwychwstanie jest objawieniem potęgi samego Boga. Ostatnie słowo w historii Jezusa należy do Boga. Tam, gdzie się kończy ludzka mądrość, gdzie słabość ludzka nie potrafi znaleźć drogi wyjścia, tam interweniuje sam Bóg. Główny akcent w markowym zapisie kerygmatu paschalnego został położony na proklamację zmartwychwstania, którego konsekwencją jest pusty grób. Na tym etapie, wobec tak wielkiej tajemnicy, reakcja kobiet jest zrozumiała. Marek ręką teologa umieszcza kobiety w kontekście wielkiego objawienia, a ich silny lęk świadczy o niebywałej epifanii. Nie jest to po prostu coś zwykłego, coś codziennego, coś, co by się mogło zdarzyć właściwie każdego dnia, ale mamy do czynienia z takim jedynym, wyjątkowym, niezwykłym wydarzeniem, które zmieniło całe losy świata. Nie jest więc dziwne, że kobiety drżą i odczuwają ogromny lęk, ogromne poruszenie, przeżywając właśnie tę tajemnicę. Lecz on rzekł do nich: nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego. Nie ma go tu, oto miejsce, gdzie go złożyli, a idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, podąża przed wami do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. Kobietom powierzona jest misja udania się do uczniów i Piotra z poleceniem, by szli do Galilei, gdzie uprzedza ich Jezus. Tam ujrzą go, jak im zapowiedział. Być może uczniowie mają zamiar jak najszybciej powrócić do Galilei, do swojego wcześniejszego życia. Jezus ich jednak uprzedzi. Będzie tam na nich czekał. Wszystko zacznie się od nowa. I anioł tutaj też odnosi się do orędzia Jezusa, które zapowiedział przed swoją męką w ogrodzie oliwnym. A Jezus im rzekł: wszyscy zwątpicie we mnie, jest bowiem napisane: uderzę pasterza, a rozproszą się owce, lecz gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei. Marek 14, 27-28. Jezus przewidział słabość swoich uczniów, przewidział to, że zostanie opuszczony w momencie swojej męki, ale wzywa ich ponownie, aby podjęli wezwanie powołania. Jezus nie wycofuje swojego wyboru wobec nich. Szczególny akcent w tym przekazie kieruje się do osoby Piotra. Jest on imiennie zaproszony na spotkanie z Jezusem w Galilei. Dlaczego? Otóż po wydarzeniu zaparcia się Piotr mógłby mieć wątpliwość, czy Jezus nadal go powołuje i posyła. A więc pojawia się tu zapewnienie, że nic nie zmieniło miłości Jezusa do Piotra. Jezus nie odebrał mu tego szczególnego imienia, skały, choć okazał się człowiekiem bardzo kruchym i słabym. Jezus chce go umocnić do głoszenia jego zmartwychwstania. I my możemy dziś czuć się zaproszeni do przyjmowania, odkrywania coraz bardziej na nowo w naszym życiu tej ogromnej radości wynikającej ze zmartwychwstania Jezusa, ze zwycięstwa nad śmiercią, grzechem i złem. Jezus zwyciężył i przez swoje zmartwychwstanie otworzył nam bramy nowego życia, które nie zna kresu. Czy wierzę, że to życie jest już obecne we mnie, że przyjąłem to życie właśnie w tajemnicy Chrztu Świętego? Czy wiara w zmartwychwstanie kształtuje moje codzienne postawy i wybory? To jest niezmiernie ważne, bo pozwala nam nabierać dystansu do wielu rzeczywistości w naszym życiu. One nie są ostatecznością. Tu na ziemi jesteśmy przechodniami, pielgrzymami, którzy wędrują ku wiecznemu, nieskończonemu życiu, które już się w nas rozpoczęło właśnie w tajemnicy chrztu, przez to zanurzenie się w śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa, a które objawi się w całej pełni w przyszłości. Kobiety, które przychodzą do grobu, doświadczają najpierw własnej słabości, bezradności. I jaki sens mają moje doświadczenia bezradności? Jak je przeżywam? Czy mnie ubogacają, pogłębiają wewnętrznie? Jakie znaki przekonują mnie najbardziej o zmartwychwstaniu Jezusa i o moim zmartwychwstaniu? Które kobiety odegrały ważną rolę w mojej drodze wiary? Jak daleko dotarła głoszona moim słowem i życiem dobra nowina?